Tytuł tygodnia.
Wiesław Helak. Nad Zbruczem. Wydawnictwo Arkana.
Mówi autor Wiesław Helak.
Fabuła zaczyna się pod koniec XIX wieku, to jest lata 70-80, nad Zbruczem właśnie, czyli w tej części Galicji, w której Cesarstwo Austro-Węgierskie graniczyło z Cesarstwem Rosyjskim. Wówczas to były bardzo złożone czasy, bo przecież po 123 latach niewoli, prawdopodobnie gdyby nie wybuch pierwszej wojny, no i tak dalej, no to w dużej części te społeczności w tych trzech zaborach odeszłyby od polskości, tak można by powiedzieć. Ten proces już się zaczynał dosyć mocno. Dlatego to mnie bardzo interesowało, ten proces dochodzenia do polskości, prawda, w tych pokoleniach, to jest właśnie ten koniec XIX wieku. No i potem, jak gdyby moment kulminacyjny, to jest wywalczenie niepodległości, odzyskanie wolności. To jest to najważniejsze, na co chciałem zwrócić uwagę, że o tę wolność trzeba ciągle walczyć właściwie, ciągle o niej myśleć, dbać, niezależnie od realiów historycznych, ale tamte były niezwykłe, prawda, bo pierwsza wojna, no i gdyby nie walka zbrojna i ofiary krwi, no nie byłoby tej wolności. To jest chyba to, co było tym przesłaniem.
Czyta Paweł Wódczyński.
Kozacy stali nadal w bezruchu. I wtedy od stada oderwał się czarny ogier i ruszył przez rzekę w stronę Esaua. Pokonał nurt, wyszedł na płyciznę, a potem nagle odwrócił się zadem i stanąwszy na tylnych nogach zarżał. Czaple z pobliskich oczeretów zerwały się do lotu, a ława kozaków lekko się poruszyła. Konstanty nie zauważył tego gestu, zajęty rysowaniem, ale na twarzy Esaua pojawił się na moment krzywy uśmiech i niechętne krótkie spojrzenie rzucone na te pańskie konie czystej krwi arabskiej, pławiące się w granicznej rzece. I to w jedynym miejscu w okolicy, gdzie nie było wielkich kamieni, a dno wyścielał drobny piasek. Wyjął szybko z zapasa stary pistolet i strzelił. Do góry. Zaraz potem kozacy zrobili to samo, co ich dowódca i rozległa się potężna palba. Biała jak mleko klacz zerwała się do biegu i nic już nie miało znaczenia. I nikt nie mógł tego zatrzymać. Konie ruszyły za nią i w szalonym pędzie wspinały się krętą drogą w kierunku stajni, coraz bardziej spłoszone, bo strzały kozaków nie milkły. I już nie było wiadomo, czy strzelają w powietrze, czy za uciekającym stadem. Ostatni wydobył się na brzeg wałach z przerażonym Chrychorem, który coś krzyczał w stronę Konstantego, jakby u niego szukając ratunku, a konie tymczasem w wąskim jarze obijały się jedne o drugie, raniły sobie boki, taranowały się wzajemnie. Rzeka opustoszała. Dopiero teraz kamienny mur za plecami Esaua rozwarł się i pękł w jednej chwili. Rozległy się wrzaski, gwizdy i śmiech przechodzący w rechot. Żołnierze zrzucali z siebie granatowe kaftany, odpinali szable, pistolety i wbiegali do rzeki, a za nimi ich niezbyt rosłe koniki, bez porządku, bez nijakiego ładu. Białe ciała brodatych mężczyzn między pławiącymi się zwierzętami, rżenie, zmętniała brudna woda, a wreszcie rosyjski śpiew. Na szczycie skarpy, tam gdzie znikło stado, pojawił się jeździec. Był to mężczyzna w sile wieku, ubrany w długi, czarny żakiet, mocno już wysłużony. Władczym spojrzeniem szarych oczu popatrzył ku rzece, która była pełna obcych. Wzburzony zjechał jarem w dół i zatrzymał się przy linijce, na której ciągle siedział Konstanty i rysował, jak gdyby nic innego nie było ważne, jakby nic się nie stało.
— Konie się poraniły, a ty tu siedzisz?
— krzyknął przybyły. — A cóż można zrobić, ojcze? Natura sama tak chce — odpowiedział mu syn z łagodnym uśmiechem i znowu powrócił do szkicowania, próbując uchwycić rysy twarzy Esaua, który od początku przykuwał jego uwagę.
— To dzicz, barbarzyńcy, a granica idzie środkiem rzeki.
Mężczyzna wskazał nagłym ruchem na kłębiących się kozaków, a ci na chwilę zamilkli. Mogło się nawet wydawać, że go usłyszeli. I wtedy Esau, który stał na brzegu, ostatni ubrany w mundur spośród całej zgrai, wyciągnął z pochwy jedną z dwóch szabel wiszących mu u boku i uniósł ją powoli do góry. I popatrzył w stronę ojca siedzącego na koniu z ręką wyciągniętą w pogardliwym geście wprost na niego. Błysnęło szerokie ostrze bułatu poruszone kiścią kozaka i pomyślał Konstanty, że to zapewne stal damasceńska, twarda i sprężysta, a szabla zdobyczna, turecka, i szkicował ją namiętnie. Esau nadal patrzył tylko w ten jeden punkt po drugiej stronie rzeki, na ojca. I nagle w mgnieniu oka opuścił ostrze w długim, straszliwym cięciu. Wszyscy usłyszeli świst tej szabli, a potem chrapliwy, przeciągły i zły okrzyk.
Zdjęs, Rosjeja!
I twardy gest z wyciągniętym ostrzem w dłoni na rzekę, na kozaków, na ich pławiące się konie. Ołówek Konstantego znieruchomiał. Ojciec pochylił się nad nim i wyjął z jego rąk ukończony już prawie portret kozackiego dowódcy. Przyglądał mu się z uwagą, jakby doceniając talent syna, a potem podarł. Odwrócił się bez słowa i ruszył szybko w stronę powrotną, ostro spinając konia. Konstanty siedział na linijce, wiatr, który się zerwał, rozwiewał porwane strzępy rysunku, lecz on ich nie podnosił. Gdzieś niedaleko doszedł go grzmot, jeden i drugi, coraz bliższy i coraz krótszy. Ciemnogranatowe chmury sunęły z głębi stepu, kłębiły się i nabierały rdzawych, groźnych konturów. Niebo rozjaśniała błyskawica. Wtedy Esau zdjął mundur i wszedł do wody. I rozstąpili się kozacy przed nim. Gęsty deszcz przesłonił po chwili wszystko. Rzekę, step, ludzi i konie. Wiesław Helak. Nad Zbruczem. Wydawnictwo Arkana.